Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Tomasz Łagódko.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I tu teraz pytanie, Inicjatywa Polska?
Tak jest.
Funkcjonuje jeszcze?
Tak, no już funkcjonuje. Od jakiegoś czasu funkcjonujemy, mieliśmy parę spotkań, w sumie z 2-3 spotkania mieliśmy takie organizacyjne. I zaczynamy powoli od nowego roku działać, mamy już parę pomysłów. Teraz troszeczkę jest koniec roku, to tak chyba nie jest
najlepszy pomysł. No zaraz święta, moment wyciszenia,
nazwijmy to. Nie jest najlepszy pomysł na wychodzenie z nowymi pomysłami, ale z kolei już za miesiąc będzie nowy rok, także to jest taka dobra okazja z jednej strony do podsumowania tego, co było w tamtym roku, ale z drugiej strony do tego, żeby wyjść z nowymi pomysłami. I
musi pan uważać na postanowienia noworoczne, żeby przypadkiem nie powiedzieć sobie, rozwinę Inicjatywę Polską w Zielonej Górze, bo z postanowieniami noworocznymi jest tak, że one nie wychodzą.
Tak jest, nie, no tak nie będę sobie obiecywał. Ale mamy parę pomysłów i myślę, że tutaj już gdzieś tak w styczniu, w drugim tygodniu, trzecim tygodniu stycznia już będziemy wychodzić z paroma fajnymi inicjatywami, które powiem tylko tyle, że już się sprawdzają w innych samorządach, tam gdzie Inicjatywa Polska działa, ale nie chcę tutaj...
Ale w jakiej sferze chociaż powiedzmy będziecie chcieli się poruszać? Czy są to sugestie dla samorządów, które funkcjonują, jak mają funkcjonować w danych obszarach, czy raczej jakieś rewolucyjne pomysły, które mogłyby spaść na samorząd i oczywiście samorząd miałby za nie zapłacić, czy rzeczy związane tylko z czystym życiem obywatelskim?
Znaczy to sfera społeczna przede wszystkim, bo tutaj chcemy działać oddolnie i no i regionalnie, lokalnie. Dlatego też będziemy starali się, nawet jeżeli, no jeśli będziemy mieli jakieś pomysły, to też będziemy starali się wskazywać źródła finansowania tych pomysłów, żeby to nie były jakieś puste obietnice. Jeżeli takie źródło, jeżeli finansowanie będzie niezbędne do realizacji takich pomysłów właśnie. Także myślę, że tutaj, no już jeżeli chodzi też o końcówkę roku i o to, co jeszcze zrobimy do końca roku, to tutaj już rozmawialiśmy wczoraj z naszymi członkami lubuskimi i będziemy wspierać ten protest, który będzie 13 grudnia, który się odbędzie w Zielonej Górze na Deptaku. Także tutaj no, będziemy chodzić do ludzi i będziemy starać się być bardziej widoczni niż do tej pory.
Wie pan, trzeba się spieszyć do końca roku, bo potem może być problem z jakimkolwiek protestem i zgromadzeniem. Przynajmniej tak może sugerować wprowadzone prawo. Są fachowcy, prawnicy, którzy mówią, że jest to rzecz bardzo niebezpieczna. Natomiast jeśli słucham przedstawicieli partii rządzącej, mówią, że to jest po prostu uporządkowanie pewnych rzeczy i nikt nikomu w Polsce nie zakaże protestować. Jesteśmy krajem absolutnie demokratycznym. Jeśli ktoś czuje potrzebę taką, aby wyjść na ulicę i w jakiś sposób argumentować swoje racje, będzie miał do tego prawo przez cały czas. A mówimy o proteście 13 grudnia organizowanego przez?
To chyba KOT lubuskie organizuje ten protest. Znaczy to tutaj takie mówienie...
Ja nie wiem, czy protest to jest dobre słowo. To protest, czy bardziej manifestacja?
Manifestacja bardziej chyba. Albo protest, ja to traktuję trochę jako protest przeciwko temu, co się w Polsce dzieje. Tam niektórzy też zarzucali mi, że no nie wiem... Udzielając się w tym proteście, jakby chciałbym, żeby demokratycznie wybrana władza przestała rządzić i nastały nowe wybory, no to bzdura jest. To nie chodzi o to, żeby odsunąć tą władzę przed końcem kadencji już teraz zrobić nowe wybory, tylko chodzi o to, żeby ta władza po prostu przestrzegała prawa. Bo my daliśmy tej władzy mandat do rządzenia, a nie do łamania prawa i tylko o to chodzi.
I tak mówią wszyscy zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, skądinąd bardzo słusznie. Głosowaliśmy na tę partię, dajcie im spokojnie porządzić. Wprowadzają zmiany, jednym się one mogą podobać, innym mogą nie podobać. Są tacy, którzy mówią, że to święte prawo opozycji. Opozycji, która no, nie da się ukryć, jest miałka w tej chwili i to dość bardzo w naszym kraju. Opozycja krytykuje właściwie w ciemno wszystkie postanowienia rządu, bez względu na to, czy one są lepsze, czy gorsze. Wyjątkiem jest 500+, o którym nikt złego słowa właściwie nie powie. Mówi świetny plan ewentualnie, świetny projekt, natomiast źle zrealizowany albo mógłby być zrealizowany lepiej. Natomiast wszyscy wiedzą, że to jest absolutny sukces Prawa i Sprawiedliwości. Wie o tym Prawo i Sprawiedliwość. Na każdym kroku niemalże codziennie pojawia się gdzieś jakaś informacja, ile to już milionów, miliardów wpłynęło do kasy mieszkańców.
Zobaczymy, jak to od drugiej strony będzie wyglądało. Na razie ten sukces łatwo zobaczyć, bo jeżeli wpompujemy pieniądze w gospodarkę, to rzeczywiście zwiększy się chwilowo popyt, ludzie będą szczęśliwsi, natomiast za pół roku, za rok trzeba będzie się martwić tym, skąd te pieniądze wziąć, bo one z nieba nam nie spadną. A jeżeli chodzi o krytykowanie no, obozu rządzącego, no to jest święte prawo opozycji. No, gdyby opozycja nie krytykowała rządzących, to właśnie przestałaby być opozycją i po co ktoś miałby na nią głosować. Rozumiem też, że nie można krytykować wszystkiego, Natomiast zdecydowanie trzeba powiedzieć nie temu, co się dzieje, czyli dążeniu do tego, żebyśmy stali się krajem autorytarnym, bo to tak trzeba odbierać w sumie to, co się teraz dzieje.
Może ten autorytaryzm w takim sensu stricte książkowy to jeszcze nie jest to, co mogłoby się wydarzyć
nie jest,
w naszym kraju. Natomiast wie pan, od 25 lat nie mieliśmy takiej sytuacji, że oto w zasadzie jedna partia ma absolutną większość w parlamencie i to jakby z automatu może mówić, że są to rządy pewnego rodzaju autorytarne. Równie dobrze można było powiedzieć tak o Platformie i o PSL-u przez 8 lat, które razem tworzyły konglomerat, miały większość, że to też autorytarne rządy, bo przecież wszystkie inne projekty, projekty lewicy, prawicy, kogokolwiek, które się pojawiały, lądowały gdzieś w jakiejś zamrażarce i tylko nasze było na wierzchu.
Niezupełnie tak, bo bardzo groźne są zapowiedzi zamachu na organizacje pozarządowe. Akurat w tej sferze bardzo długo działam. Jeżeli chodzi o stowarzyszenia, o fundacje, to staram się współpracować z wieloma tego typu organizacjami. Bardzo podoba mi się ta idea, żeby te organizacje odciążały z jednej strony samorządy, z drugiej strony były czymś innym niż organizacje komercyjne. Czyli coś, co buduje społeczeństwo obywatelskie i to jest bardzo groźne, że obóz rządzący chce budować społeczeństwo obywatelskie odgórnie, to po prostu to już jest jakiś, jakiś absurd po prostu.
A może wychodzą z założenia, że skoro Polacy przez 25 lat się nie nauczyli, albo nikt nie potrafił ich nauczyć budowania społeczeństwa obywatelskiego, o którym się właściwie pisało w książkach i mówiło, że to niezbędny element demokratycznego państwa prawa, mogą twierdzić, że nie udało się zrobić tego idealnie i może trzeba podpowiedzieć po prostu Polakom, jak tworzyć społeczeństwo obywatelskie, jak się organizować, jak robić demonstracje, przeciwko komu protestować, w jakich sprawach, co jest słuszne, co jest mniej słuszne.
Jeżeli politycy będą budować społeczeństwo obywatelskie i NGOsy w ten sposób i będą odgórnie, to po prostu nie będzie to miało żadnego sensu. Nie da się w ten sposób po prostu budować społeczeństwa obywatelskiego. Ja uważam, że tego typu inicjatywy powinny odbywać się oddolnie. Jeżeli chcemy się organizować w ramach stowarzyszenia, to nie może ktoś nam narzucać finansowania czy jakichś tam sztywnych ram. To po prostu jest nasza sprawa. My chcemy w ten sposób działać, chcemy spędzać wspólnie wolny czas, chcemy dążyć do realizacji jakichś celów społecznych, nie tylko społecznych. No i dlatego ja nie uważam, że to jest totalny absurd po prostu. I ten fundusz, Narodowy Fundusz, tych organizacji pozarządowych, czyli tak naprawdę dotowanie tych organizacji już od stopnia rządowego, to będzie takie wybieranie sobie, że ja wam dam, wam nie dam i to, co widzimy teraz.
Ale tak naprawdę zawsze się to tak odbywało. Jedne organizacje dostawały większe granty, inne dostawały mniej. No, pamięta pan burzę z ostatnich dni, tą z premierem Glińskim w roli głównej, materiały w Wiadomościach o fundacji, dlaczego przelewane są miliony. Mija tydzień, sytuacja się uspokoiła, ludzie zapomnieli o tym, że gdzieś tam ktoś miał do kogoś pretensje w prime time w telewizji polskiej i okazuje się, że Fundacja Państwa Elbanowskich dostaje też wysoki bardzo grant, ponad 2 miliony złotych.
To jest w ogóle jakiś absurd. Oczywiście, że te granty mogą być nadawane.
Ależ oczywiście, że mogą.
Ze strony rządu to mogą to być pieniądze rządowe, czy tam pieniądze centralne. I niektóre fundacje działają w ten sposób, bo to są fundacje ogólnopolskie, czy fundacje, czy stowarzyszenia, ogólnie organizacje pozarządowe ogólnopolskie i oczywiście one startują w ogólnopolskich grantach, mogą się starać o takie finansowanie, tylko mi chodzi o to, żeby nie ograniczać tego tylko do tych funduszy ogólnopolskich. To znaczy, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zabrać wszystkie środki, także samorządowe, i zrobić jeden centralny fundusz. No, prawda jest taka, że jest wiele, wiele stowarzyszeń, wiele, wiele fundacji lokalnych, gdzie tak naprawdę ten rząd nie będzie miał nad tym kontroli, nie będzie wiedział, czym one się zajmują.
A może jest po prostu tak, że fundacje powinny działać gdzieś absolutnie w cieniu, nie wychodzić na zewnątrz, nie eksponować swoich działań i wtedy nikt się po prostu do nich nie przyczepi.
Oczywiście, że tak.
Największych fundacji w Polsce, zresztą o tym będziemy rozmawiać, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest absolutnie od wielu lat na celowniku, a od wielu miesięcy szczególnie wielu osób związanych z rządem Prawa i Sprawiedliwości. I co więcej, w tej chwili myślę, że też mocno zostało spolaryzowane społeczeństwo co do tego, czy tam jest wszystko w porządku w tej fundacji, czy nie, bo może pomagają, ale z drugiej strony zarabiają miliony i tak dalej, i tak dalej. A za moment mamy ćwierćwiecze funkcjonowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym kraju. Właściwie ktoś mógłby powiedzieć, że nie wyobraża sobie tego, żeby fundacja nie funkcjonowała, nie istniała. Jak wiemy, będziemy mieli finał Wielkiej Orkiestry w Zielonej Górze.
To nasze takie narodowe dobro, bym powiedział. No, ale jak chciałbym tutaj zwrócić się do państwa z apelem, z takim...
Jest pan jednym z współorganizatorów, numer 25
sobie,
Zielonej Góry.
Dokładnie orientuję się w tej sytuacji, w sprawie tych zarzutów pewnego blogera, nie będę mówił jego nazwy, żeby mu reklamy nie robić, dotyczącej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zresztą ten bloger został skazany w procesie karnym i jest, można go nazwać już teraz przestępcą.
Ja, wie pan, to, że ktoś zostaje skazany, liczy się to, jak rzucił błotem, tak, jak to błoto ściekało z kogoś, albo jak długo ściekało, a to, jaki jest potem efekt tego, to jakoś nikogo już nie interesuje, czy ktoś został skazany, czy nie został skazany.
Ale chciałem tylko powiedzieć jasno, bo sprawdziłem sobie tą sytuację i nie tylko w tym roku, ale w wielu latach poprzednich, że wszystkie zebrane pieniądze ze zbiórki, która się odbywa podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, absolutnie wszystkie zebrane środki podczas tej zbiórki trafiają do ludzi potrzebujących, nie tylko na leczenie, a nie tylko na sprzęt, ale także na profilaktykę. Oczywiście są inne źródła finansowania Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poza finałem i oczywiście z tych źródeł finansowania realizowane są różne projekty typu przystanek Woodstock, ale możecie państwo mieć pewność, że wrzucając złotówkę, 5 zł, 10 zł do puszki, te pieniądze co do grosza trafią do ludzi potrzebujących.
Wie pan, jeśli spojrzeć na tych, którzy mieli to nieszczęście znaleźć się w szpitalu i korzystać ze sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, oni nie mają absolutnie żadnych wątpliwości. Doskonale zdają sobie z tego sprawę, jak marna jest kasa państwowa, jeśli chodzi o wydatki na służbę zdrowia, i doskonale zdają sobie z tego sprawę, że gdyby nie owsiak, to w większości szpitali tych rzeczy by nie było. Możemy wymieniać historie i konkretne sprzęty, które pojawiają się na wszystkich oddziałach, łącznie ze szpitalem klinicznym w Zielonej Górze, które są i które docierają do tych placówek. Natomiast jak ktoś nie leżał w szpitalu, nie miał kogoś w szpitalu, nie urodziło mu się dziecko w ostatnim czasie, to może po prostu uważać, że tam jakiś sprzęt gdzieś ktoś kupił.
No może tak być, ale to przecież nikt nikogo nie zmusza do brania udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To jest całkowicie dobrowolna sprawa. Troszeczkę też czasem to idzie w drugą stronę, że w jakiegoś takiego niepotrzebnego ciśnienia mówienia o rekordach. Ja jestem przeciwnikiem mówienia o rekordach, ponieważ ideą nie jest robienie kolejnego rekordu, chociaż to oczywiście na sam koniec, jak się okazuje, że zebraliśmy jeszcze więcej pieniędzy, to jest to w jakimś stopniu przyjemne. Natomiast naszą ideą działania jest to, żeby po pierwsze pomóc ludziom, a po drugie, żeby stworzyć podczas tego dnia finału, podczas tej niedzieli, tego popołudnia, stworzyć sami dla siebie taką atmosferę, że będziemy dla siebie mili, uprzejmi, że będziemy się dla siebie uśmiechali, i myślę, że to rok temu nam się udało i to był wspaniały dzień. To był jeden z najlepszych dni 2006 roku, jeżeli on dla mnie...
2015 w ubiegłym roku, tak? W ubiegłym roku, 16, początek stycznia tego roku.
Tak, dobrze. Tego, który się kończy. I to był wspaniały dzień, mimo tego, że była zima, mimo tego, że ten śnieg leżał, że był mróz, to jednak tam czuć było, że tą gorącą atmosferę. I myślę, że w tym roku, jeżeli dobrze popracujemy, jeżeli wyciągniemy wnioski, a myślę, że to nastąpi, mamy troszeczkę też parę nowych osób w sztabie, to jesteśmy w stanie jeszcze poprawić tą atmosferę, czy zrobić tak, żeby ta impreza była jeszcze bardziej atrakcyjna.
Ta impreza jest trochę samograjem, można byłoby powiedzieć, bo ludzie, którzy chcą uczestniczyć w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przychodzą tam absolutnie świadomie. Jeśli przychodząc wiedząc o tym, że coś się będzie działo w centrum, że będzie jakiś koncert, bez względu na to, kto by tam nie miał zagrać, czy będzie to jakaś gwiazda, czy będzie to jakiś lokalny muzyk, który po prostu uświetni tą atmosferę w tym wyjątkowym dniu. Ludzie idą tam z premedytacją, nie idą spojrzeć, o, coś nowego, bo od 25 lat jest orkiestra i wiedzą dokładnie, jak to funkcjonuje, tylko idą, bo wiedzą tak po co, tak?
Znaczy w pewnym sensie tak też jest, że idą ludzie, którzy chcą wspierać imprezę, ale z drugiej strony akurat ten termin taki środka zimy, powiedzmy, jest też dość dobrym terminem, uważam, bo tak szczerze powiedziawszy, to od świąt, czy tam od Sylwestra do marca praktycznie
nic się nie dzieje
takiego
miasta
plenerowego nawet. Także to jest tak, że po prostu w środku zimy mamy fajną imprezę i możemy sobie wyjść, nie musimy sobie w domu obiadu robić, zjemy sobie na mieście grochówkę, wrzucimy za tą grochówkę jakiś tam datek do puszki i wszyscy będą zadowoleni, możemy sobie tą niedzielę wspólnie miło spędzić. I mi się to podoba. No, chciałbym też, żeby w tym roku zagrało więcej lokalnych kapel, chociaż rok temu też nie było z tym problemu. Ale chciałbym właśnie głównie posłuchać tych lokalnych kapel, żeby to było takie też nasze święto zielonogórskie.
No to więcej kapel, ale przede wszystkim więcej wolontariuszy, bo tutaj już Państwo na konferencji prasowej, na której mówiliście o tym, że sztab zawiązuje się oficjalnie w Zielonej Górze, mówicie, było ich 200 w ubiegłym roku, chcielibyśmy, aby teraz było ich 300.
Będzie 300 prawdopodobnie, bo w tamtym roku już jak mieliśmy limit 200 wolontariuszy, to pamiętam, że jeszcze ludzie się zgłaszali i tak spokojnie, gdybyśmy mieli limit 250-300, to pewnie tyle ludzi by przyszło.
Tak.
Oczywiście nam potrzeba robić ten margines 10% ludzi, którzy się zapiszą, a nie przyjdą, ale tak mi się wydaje, że na 99% około 300 osób będzie w tym roku kwestowało.
Pewnego rodzaju powtórka z rozrywki Co do miejsca, bo ono się chyba sprawdziło. Tak, centrum miasta, Depta, zazwyczaj orkiestra grała gdzieś na uboczu, nie przy ratuszu, a tam oprócz tego, że jest pięknie na zielonogórskiej starówce, będziemy mieli też trochę taką jeszcze świąteczną atmosferę, bo przecież i wielkie drzewko za moment zostanie odsłonięte i te dekoracje wieczorem to całkiem nieźle wygląda, jeśli do tego zostaje wkomponowana scena, miejsce absolutnie się do tego nadające. A coś poza tym? Takiego nowego? Czy jeszcze za wcześnie na mówienie o konkretach?
Zebraliśmy się pierwszy raz nawet nie tydzień temu, w tą sobotę, która teraz minioną. Była, minioną. Zebraliśmy się właśnie w takim, powiedzmy, sztabie zeszłorocznym, plus jeszcze Igor Skrzyczewski przyszedł do nas, poznaliśmy się.
Przez lata związany z różami.
Który jest absolutnym profesjonalistą, jeżeli chodzi o organizację koncertów. I Filip Gryko powiedział, szef sztabu, powiedział coś takiego fajnego, że nie mówmy to, co było fajne w tamtym roku, tylko powiedzmy, co możemy poprawić albo co możemy dodać jeszcze. Także w tym roku planujemy zmienić to, że zamiast światełka do nieba i fajerwerek, będzie pokaz jakiś taki laserowy, czy coś w tym
stylu.
Jakaś iluminacja. Nie wiem, jak to ma wyglądać jeszcze, ale wiem, że tym się nasz sztab zajmuje. Bo akurat tu powiem szczerze i samokrytycznie, że ten pokaz nam nieszczególnie wyszedł. To znaczy, że on był gdzieś tam z boku robiony. To też względy bezpieczeństwa oczywiście.
No starówka rządzi się swoimi prawami. Nie bardzo można komuś pod oknami strzelać.
Oczywiście.
Ja nie chciałbym, żeby ktoś mi pod domem nagle strzelał.
Także to tam byliśmy zmuszeni do tego, żeby właśnie ten pokaz odbył się gdzieś tam z boku. W tym czasie trwał koncert. Także to doświadczenie dało nam też tą wiedzę, żeby w tym roku zmienić i poszukać jakichś innych form światełka do nieba. Ja tam też rozmawiałem już z paroma artystami, także może jeszcze do tych iluminacji coś jeszcze dorzucimy, ale ze względu na to, że to jest jeszcze sprawa otwarta i do dogadania, nie chciałbym tutaj mówić jeszcze tego. Jest jeszcze bardzo wcześnie i
szef sztabu Filip Gryko mówi, że może uda się, a nawet chciałby, żeby to się udało, mocniej zaangażować młodzież zielonogórską, bardzo otwartą na wszelkie inicjatywy, młodzi związani ze stowarzyszeniami, z Młodzieżową Radą Miasta, pokazywali przez ostatnie miesiące, czy nawet cały rok w naszym mieście, że oni chcą się angażować, że czują taką potrzebę, żeby coś realizować dla dobra ogółu, dla dobra miasta. Uda się rzeczywiście zmobilizować tych młodych ludzi?
A to ja w to nie wątpię w ogóle. To jest absolutnie poza jakimiś tam...
Poza dyskusją.
Poza dyskusją. Absolutnie to jest poza dyskusją, ponieważ rok temu nie było problemu z tym, żeby młodzież się do nas zgłaszała. My w ogóle nie musieliśmy jakiejś specjalnie dużej promocji tego wydarzenia robić, bo tak jak pan sam powiedział, wielka orkiestra to jest taki trochę samogra, już każdy wie, co to jest. Myślę, że przynajmniej 80% Polaków rozpoznaje tą markę. Na młodych ludzi zawsze można było, od 25 lat, odkąd gra orkiestra, zawsze można było liczyć i tak samo jak się 25 lat temu, podejrzewam, bo jeszcze wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem, ale tak samo jak, nie wiem, 15 lat temu, kiedy już kwestowałem, i tak samo teraz się ci młodzi ludzie zgłaszają.
To jest w ogóle ciekawe, że orkiestra w pewnym sensie wychowuje też pokolenia ludzi. Co roku pokazywane są te osoby, które właśnie zaczynały gdzieś tam 20 lat temu z puszką, nadal to robią, ale myślę, że takim bardziej obrazowym przedstawieniem tego, czym zajmuje się orkiestra i co to jest orkiestra, są te osoby, które 25 lat temu mogły nie żyć po prostu. I dzięki sprzętowi, dzięki zaangażowaniu, dzięki pieniądzom zebranym podczas tej zbiórki, tych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udało im się przeżyć. Ja dzisiaj rano czytałem taki artykuł bliźniaczki, teraz już 30-letnie, wtedy 25-letnie, wspominają z łezką w oku ten czas i mówią, że nie wyobrażają sobie, żeby to dalej nie trwało, nie funkcjonowało. One wiedzą dokładnie, że gdyby nie orkiestra, nie to, co wymyślił Jerzy Owsiak, to mogłoby ich nie być na świecie.
Oczywiście, bo to no, dużo jest jakichś takich kwasów, bym powiedział, że wokół tej orkiestry ludzie, już dużo hejtu jest też wokół orkiestry, ale myślę, że ludzie widzą, ile tego dobra jest tworzone przez Wielką Orkiestrę, i nie chodzi tylko o sprzęt szpitalny, nie chodzi o usługi medyczne, które gdzieś tam też są finansowane przez Wielką Orkiestrę, ale chodzi też o coś takiego jak szkolenie ratowników na przykład. No, mamy przystanek Woodstock, na przystanku Woodstock jest pokojowy patrol. W większości ten pokojowy patrol to są amatorzy, tam tylko jakaś niewielka część to są zawodowi ratownicy czy ochroniarze, ale tak naprawdę to są amatorzy i oni są szkoleni w ośrodku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udzielania pierwszej pomocy i z wielu innych spraw takich, które mogą się przydać w życiu, takie, które mogą uratować komuś życie, co zresztą też mieliśmy niedawno taką sytuację z naszym radnym Robertem Górskim. No właśnie chodzi o to, żeby tych ludzi szkolić, żeby potrafili się zachować w takich sytuacjach. I myślę, że ludzi uratowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jest więcej niż też uratowanych przez sam sprzęt tej Wielkiej Orkiestry. Po prostu no fajne jest to, że nauczyliśmy kilka tysięcy młodych ludzi też przy okazji przystanku Woodstock ratować i udzielać pierwszej pomocy. To jest też fantastyczne, bo nie tylko sprzęt, nie tylko leczenie, ale też ta profilaktyka i wiedza też to jest bardzo ważna sprawa.
A rzeczywiście przystanek Woodstock, oprócz tego, że jest festiwalem stricte muzycznym, jednym z największych, jak nie największym w Europie, to jednak jest to też takie miejsce, które rozwija się przez lata i tam nie muzyka czasami jest najważniejsza, a być może spotkania z różnymi bardzo ważnymi osobami, można by wymieniać wyjątkowych gości, którzy pojawiali się chociażby w Akademii Sztuk Przepięknych na Woodstocku, gdzie młodzież czasami taka, na którą gdyby ktoś popatrzył tylko z ekranu telewizora, powiedziałby absolutnie nie usiądzie, nie posłucha wykładu, nie porozmawia z jakimś człowiekiem, bo to jakiś margines społeczny. Okazuje się, że nie tylko chce słuchać tych ludzi, ale co więcej ma coś do powiedzenia.
No tak, tak. Byłem na Woodstocku 15 razy z rzędu, od 2002 roku w Żarach, tak do teraz w Kostrzynie, i będę chciał jechać następnym razem. To jest wspaniała impreza, najlepsza impreza dla mnie, jeżeli chodzi o lato. I rzeczywiście tak jest, ale to są ludzie, to jesteśmy my, bo my tworzymy przystanek Woodstock tak naprawdę, czyli ludzie, którzy gdzieś pracują, gdzieś studiują, gdzieś uczą się, nierzadko to są rodziny całe, nierzadko to są dzieci, 3-4-letnie, nawet 2-letnie widziałem dziecko, które przyjechało i tam spało na Woodstocku w ogóle w namiocie z rodzicami, także to jest wspaniała impreza. Uwielbiam te spotkania na Akademii Sztuk Przepięknych, bo no tych gości to się nie spotyka tak na co dzień, zwłaszcza jak się mieszka gdzieś tam z dala od Warszawy, w Zielonej Górze, to rzeczywiście to jest atrakcyjne. I inna sprawa, że też ci goście się widać, że dobrze czują na tym przystanku Woodstock, opowiadają takie rzeczy, których pewnie normalnie by nie opowiedzieli, są bardziej wyluzowani, są bardziej ludzcy po prostu. Dlatego te spotkania są na pewno takie atrakcyjne. Za każdym razem, jak jestem na przystanku Woodstock, staram się też, żeby no, pójść do namiotu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. To też jest takie fajne, że...
A Woodstock to nagroda dla tych wszystkich, którzy biorą udział w styczniowym finale. 25. jubileuszowy na pewno odbędzie się w Zielonej Górze. Jak zapewnił jeden z organizatorów, Tomasz Łagutko. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję również.